Czyta Reda Haddad.
Don Kichot, rozdział pierwszy, księga trzecia. O rozmowie, jaką z Don Kichotem toczyli Balwierz i pleban. We wtórej części tej historii, która opowiada o trzecim Don Kichotowym w świat wyruszeniu, nadmienia cyt Hamet Benengeli, że pleban i Balwierz blisko przez miesiąc nie zajrzeli do Don Kichota przywoływać na pamięć rzeczy minionych. Nie omieszkali jednak nawiedzać siostrzenicy i ochmistrzyni, zalecając im mieć staranie o jego polepszenie i dawać mu jadło pożywne, co by posilało równie serce jak umysł, bowiem z umysłu całe jego nieszczęście pochodziło. Odpowiedziały, że właśnie to czynią i czynić nadal z wielką ochotą, a staraniem będą, tym bardziej, iż spostrzegły, że ich pan miewa niektóre chwile, gdy się zdaje być przy zupełnym rozumie. Wielką pociechę odnieśli z tego uwiadomienia pleban i Balwierz, bowiem zdało im się, że dobrze uczynili, sprowadzając go do domu, omamionego na wozie, przez woły ciągnionym, jak to opowiedziane zostało w ostatnim kapitulum pierwszej części tej osobliwej i na wszem wiernej historii. Umyślili zatem odwiedzić go dla pewniejszego doświadczenia jego poprawy, aczkolwiek mniemali, że ozdrowienie jest rzeczą niepodobną. Przedtem ustanowili pospołu, że w jego przytomności ani słówkiem nie wspomną o rycerstwie błędnym, aby nie rozkrwawiać rany, której blizny jeszcze świeże były. Udali się zatem do jego domu i zastali go siedzącego na łożu w kaftanie zielonym, kucbajowym i w czapeczce toledańskiej z czerwonej wełny na głowie. Tak był wynędzniały i wychudzony, że raczej do mumii niż do żyjącego człowieka podobien. Don Kichot przywitał ich z wielką dworność, a zapytany o swoje zdrowie odpowiedział z wielką roztropnością w słowach wielce foremnych. W trakcie dyskursu wdali się w dysputę o racji stanu i sposobach rządzenia. Poprawiali jedną nieprawość, potępiali drugą, odmieniali obyczaje lub je znosili. Każdy z nich stawał się nowym prawodawcą, wtórym likurgiem lub niezbytnym Solonem. Reformami swymi tak całą Rzeczypospolitą przekształcili, że można by powiedzieć, iż państwo wyszło z tej kuźni całkiem inne niż to, jakie przedtem było. Don Kichot z taką roztropnością o każdej materii mówił, że ci dwaj egzaminatorzy mieli to zapewne, że już do zdrowego rozumu przywrócony został. Gospodyni i siostrzenica tej rozmowie przytomne dzięki nieskończone do nieba zanosiły, widząc Don Kichota już uzdrowionym. Pleban jednak, odmieniając swój zamysł pierwotny, którym było nie wspominać ni słówkiem o rzeczach rycerstwa błędnego, chciał się upewnić, czy ozdrowienie Don Kichota jest prawdziwe i istotne. Rzekł tedy, że wieści nadeszłe od dworu głoszą, iż Turek spuścił na morze ogromną flotę. Nie wiadomo, jakie są jego zamysły i gdzie się ta nawałnica rozbije. Całe chrześcijaństwo, pobudzone tą obawą, którą co roku nieustawnie odczuwa, za broń chwyta, zaś jego królewska mość umacniać każe wybrzeża Neapolu, Sycylii i Malty. Don Kichot odparł. Król jegomość uczynił, jak na mądrego wojownika przystało, obwarowując w stosownym czasie swoje państwo. Ustrzeże go to od nagłego nieprzyjaciół napadnięcia. Ale gdyby się mnie posłuchał, poradziłbym mu jedno zapobieżenie, którego król ani się teraz domyśla. Pleban, usłyszawszy te słowa, rzekł do siebie, niech cię Bóg ma w swej pieczy nieboraku Don Kichocie, gdyż jak mi się zdawa, z wysokiego szczytu swego szaleństwa spadasz w niezgruntowaną otchłań głupoty. Balwierz, te same o naszym rycerze mając zrozumienie, zapytał Don Kichota, jakie by to było przestrzeżenie. Może powinno być ono umieszczone między mnóstwem tych rad i upomnień, które się księciom zwykle daje. Moja rada, mistrzu Mikołaju, jest już nieskuteczna, ale najskuteczniejsza, odparł Don Kichot. No nie mówię tego, abym się miał wielmożnemu panu sprzeciwiać, rzekł Balwierz. Aliści, eksperiencja mówi, że wszystkie albo prawie wszystkie przestrogi i rady, których się jego królewskiej mości udziela, są niepodobne do uskutecznienia, dziwaczne i szkodliwe, lubo dla królestwa, lubo też dla państwa. Moja tymczasem, odparł Don Kichot, nie jest ani dziwaczna, ani do wykonania trudna, ale przeciwnie, do wypełnienia nader łatwa, dobrze wynaleziona, wielce roztropna i tak prosta, jaka tylko do głowy przyjść może doradcy statyście. No zbyt długo ociągacie się, wielmożny panie, z uwiadomieniem nas o niej, rzekł pleban. Nie radbym ją dzisiaj wyjawiać, odparł Don Kichot, gdyż zaraz jutro dotarłaby do uszu panów i rady i inny zagarnąłby dla siebie podziękowania i nagrodę za mój trud. Ja, rzekł Balwierz, przysięgam przed Bogiem i przed ludźmi, że nikomu na świecie, ani królowi, ani chmyzowi nie wyjawię tego, co wielmożny pan teraz powie. Tej przysięgi nauczyłem się właśnie z historii pewnego plebana, który w swojej przedmowie wymienia królowi złodzieja, co mu ukradł 100 dublonów i muła, co biegał rączo. Nie znam się na tych historyjkach, odparł Don Kichot, ale dowierzam zaklęciu, gdyż znam pana Balwierza jako poczciwego człowieka. A gdyby i taki nie był, rzekł pleban, ja za niego poręczę, że w tym przedmiocie nie powie więcej jak niemy. A któż mnie zabezpieczy za was, ojcze duchowny? Zapytał Don Kichot. Moje powołanie, odparł pleban, które mnie obowiązuje dochować zawsze tajności każdemu. Hej do kata, zawołał wówczas Don Kichot. Nie trzeba niczego więcej, jak aby król jegomość otrąbić kazał po całym państwie, że w oznaczonym dniu wszyscy rycerze błędni Hiszpanii mają się stawić w jego stolicy. Gdyby nawet ich tylko 6 przybyło, można by między nimi wynaleźć jednego, co sam całą moc turecką rozgromi. Zważcie dobrze, wielmożni panowie, na to, co teraz powiem. Zalicz to rzecz nowa, aby jeden rycerz błędny poraził 200 000 żołnierzy, jakby oni wszyscy mieli jedną tylko głowę i z kruchego ciasta byli. Powiedzcie, ileż to historii pełnych jest tych cudów i dokazywań. Gdyby żył, nie chcę już innych wymienić, gdyby żył w tym wieku, powtarzam, Don Belianis, albo który z niezliczonego potomstwa Amadisa z Galii, gdyby żył ktokolwiek z nich i spotkał się z Turkiem, to na mą duszę Bisurmanowi zwycięstwa bym nie wróżył. Ale Bóg będzie miał pieczę nad swoim ludem i ześle mu rycerza, który choć nie będzie tak waleczny jak rycerze wieków ubiegłych, przecież w męstwie na krok im nie ustąpi. Bóg mnie zrozumie. Więcej już nie powiem. Ach, zawołała siostrzenica, niechże mnie zabiją, jeśli mój pan wuj nie chce powrócić do profesji rycerstwa błędnego. Na to Don Kichot odparł. Rycerzem błędnym pozostanę do śmierci. Niechaj Turek następuje z całą swoją potęgą, kiedy mu się podoba. Powtarzam, Bóg mnie rozumie. Proszę wielmożnych panów, rzekł wówczas Balwierz, abyście wysłuchali, co się zdarzyło w Sewilli. Chcę opowiedzieć tę rzecz, gdyż ona właśnie stosuje się tutaj ze wszechmiar. Don Kichot przyzwolił. Pleban i wszyscy przytomni jeli pilnie słuchać, zaś Balwierz zaczął w te słowa. W zawarciu dla głupich w Sewilli znajdował się człowiek pewien, którego tam zamknęli krewniacy, z tej przyczyny, że rozum utracił. Z prawa kanonicznego otrzymał stopień licencjata w Osuna, ale według wielu, gdyby nawet w Salamance wyższy stopień zdobył, zawsze by był niespełna rozumu. Ów doktor po kilku latach zamknięcia ubzdurał sobie, że jest rozumny i do zmysłów przywrócony. Tak sobie imaginując, napisał list do arcybiskupa, błagając go gorąco w stosownych słowach, aby go uwolnił od tej hańby, w której żyje, gdyż dzięki miłosierdziu Boga już do zmysłów utraconych przyszedł. Krewniacy jego, chcąc korzystać z jego majątku, zamknęli go w tym miejscu i przeciw prawdzie chcą go tu trzymać do śmierci. Arcybiskup, przeświadczony z wielu rozumnych i kształtownie napisanych listów o jego roztropności, kazał swemu kapelanowi dowiedzieć się od zarządcy domu głupich, jeżeli to wszystko, co doktor wyrażał, było prawdziwe, a jednocześnie wdać się z szaleńcem w rozmowę. Jeżeli go znajdzie rozumnym, ma go stamtąd wydobyć i wolność mu przywrócić. Kapelan uskutecznił polecenie, a liści zarządca powiedział, że tamten szaleńcem być nie przestał. Po prawdzie nieraz gada całkiem do rzeczy, jak osoba wielkiego rozumu, ale przy końcu przemowy swojej popada znów w tak znaczne szaleństwa i zawroty, że ich ilość równa się liczbie rzeczy mądrych, wprzód rozumnie wypowiedzianych, jak zresztą sam tego doświadczyć może w rozmowie z nim. Kapelan żądał sam się upewnić. Mówił z szaleńcem więcej niż godzinę. W tym czasie głupi nie powiedział ani jednego dziwacznego czy niestosownego słowa. Przeciwnie, rozmawiał tak rozsądnie, że kapelan musiał przyznać, iż szaleniec jest już uleczony. Między innymi rzekł, iż rządca domu jest mu przeciwny i wrogi, nie chce bowiem tracić podarunków, które od jego krewniaków odbiera. Krewniacy pragną, aby rządca udawał o nim, że chociaż miewa czasem rozumu oświecenia, przecie jest ciągle głupi, acz największego nieprzyjaciela ma w swojej wielkiej majętności. Bowiem powinowaci, chcąc jej używać, złe wieści o nim rozgłaszają, chytrze zmyślając, jakoby Bóg nie oświecił go światłem zupełnego rozumu. Mówił tak udatnie i roztropnie, że kapelan przeświadczył się prawie o jego rozumu zupełności i podjął podejrzenie, że krewniacy jego muszą być ludźmi chciwymi i bez Boga w sercu. Postanowił przeto zabrać go z sobą do arcybiskupa, aby ów przekonał się dowodnie o całej prawdzie. Kapelan pełen tej ufności poprosił rządcę domu, aby doktorowi oddał te szatki, w których go tutaj przywiedli. Rządca odparł, aby dobrze zważył, co czyni, gdyż ten człowiek ani chybi jeszcze jest szaleńcem. Na nic się jednak zdały jego prośby i przełożenia, gdyż kapelan uparcie trwał przy swoim. Rządca, obaczywszy rozkaz arcybiskupa, nie chciał się przeciwiać i kazał ubrać doktora we wspaniałe i nowe suknie. Ten, widząc się pozbawionym ubioru głupich i w strój mądrych przybranym, prosił usilnie kapelana, aby mu przyzwolił pożegnać się ze swoimi społecznikami szaleńcami. Kapelan odparł, że mu będzie towarzyszył, bowiem chce ujrzeć szaleńców, którzy w tym zawarciu przebywają. Wraz z nim udali się tam niektórzy tej rozmowie przytomni. Doktor zbliżył się do klatki, gdzie był trzymany furiat, który w tej chwili spokojnym i cichym być się wydawał, i rzekł: — Czyli nie żądasz czego ode mnie, miły bracie? Wracam już do domu, gdyż podobało się Panu Bogu w Jego nieskończonej łasce i miłosierdziu bez żadnej z mojej strony zasługi rozum mi przywrócić. Jestem całkiem ozdrowiony, bowiem dla Bożej Wszechmocy nic niemożliwego nie masz. Pokładaj wielką ufność w Bogu, gdyż przywróci Cię On do pierwotnego stanu, tak jak i mnie przywrócił, jeśli się na niego spuścisz. Ja już to będę miał na pieczy, aby ci często dosyłać przysmaki do jedzenia, gdyż według mego rozumienia sam tego doświadczyłem. Wszystkie nasze szaleństwa najwięcej pochodzą stąd, że brzuchy mamy puste, zaś głowy wiatru pełne. Tylko nie upadaj na duchu, gdyż zgryzota psuje zdrowie i koniec życia przybliża. Całego tego dyskursu słuchał inny szaleniec siedzący w klatce naprzeciw klatki furiata stojącej. Porwał się on nagle ze starej rogoży, na której leżał cały nagi, i zapytał, wrzeszcząc z całej siły: — Kto to wychodzi tak zdrów i do rozumu przywrócony? Doktor odparł: — Ja to, mój bracie, odchodzę, gdyż i nie potrzeba mi tu dłużej bawić. Za tę łaskę mi uczynioną nieskończone dzięki składam niebu. — Zważaj, co mówisz, doktorze, i niechaj cię diabeł nie kusi — odparł szaleniec. — Zatrzymaj się i spokojnie, a cicho dalej w tym domu przebywaj, gdyż tym kształtem oszczędzisz sobie fatygi powracania tutaj. — Wiem, że jestem ozdrowiony — rzekł doktor — i nie ma przyczyny, abym miał drogę krzyżową wtóry raz zaczynać. — Ty ozdrowiony — odparł szaleniec. — Dobrze, dobrze, idź z Bogiem, my za się zobaczymy. Jednak klnę się na Jowisza, którego żywym wyobrażeniem tu na ziemi jestem, iż za występek, co go popełniła Sewilla, uznając cię za rozumnego i przywracając ci wolność, ukaże ją tak, że na wieki wieków to popamięta. — A wiedz, nędzny doktorku, że jestem mocen to uczynić, gdyż, jak mówię, jestem Jowiszem gromowładnym i dzierżę w rękach pioruny zapalające, którymi cały świat w okamgnieniu w perzynę obrócę. Jednakże na ten raz nie ukażę tak surowo tego narodu ciemnego, tylko miastu całemu wraz z jego przedmieściami i okolicami nie spuszczę deszczu przez 3 lata całe, rachując od tego dnia i minuty, w której ta pogróżka uczyniona została. Ty, wolny, ozdrowiony, rozumny, a ja szalony, chory i uwiązany. Nie chcę użyczyć deszczu, tak i powiesić się nie mam woli. Wszyscy przytomni przysłuchiwali się pilnie tej wrzaskliwej mowie głupiego. A liści nasz doktor, obróciwszy się do kapelana, schwycił go za ręce i rzekł: Nie turbujcie się, wasza miłość, niech was nie trwożą postrachy tego głupiego, bo jeżeli on jest Jowiszem i deszczu zabroni, ja będąc Neptunem, Bogiem i ojcem wód wszelakich, każę deszczowi padać, ile razy mi się podoba. Na co kapelan odparł: Nie trzeba, Neptunie, panu Jowiszowi wstrętów czynić. Wasza miłość pozostanie jeszcze w tym domu, ja zaś w stosownym czasie przybędę, aby wielmożnego pana stąd wydobyć. Dozorca szpitala i przytomni wybuchnęli śmiechem. Takiż ksiądz kapelan ledwie się nie rozgniewał. Z doktora zdjęto suknię i zostawiono go w szpitalu. Taki jest koniec powieści. To jest ta powiastka, panie Balwierzu? Rzekł Don Kichot. Coście ją tak pilnie, jako do rzeczy służącą, opowiedzieć chcieli? Ach, mistrzu Mikołaju, mistrzu Mikołaju! Ślepy jest ten zaprawdę, co przez dziury przetaka nie widzi. Zalinie wiecie, wielmożny panie, że wszystkie przyrównania rozumu do rozumu, męstwa do odwagi, piękności do urody, rodowitości do rodowitości, zawsze są niestosowne i źle przyjmowane. Ja, panie Golibrodo, nie jestem Neptunem, bogiem wód wszelakich. Nie chcę też uchodzić za jakiegoś subtelnego mędrka, którym nie jestem. Staram się jeno usilnie okazać całemu światu błąd gruby, w którym pozostaje, nie odradzając tych błogosławionych i szczęśliwych czasów, kiedy to kwitnął zakon rycerstwa błędnego. Ale nasz wiek, gruby i znikczemniały, nie jest wart cieszyć się dobrem, którego przeszłe wieki zażywały. Wówczas to rycerze błędni podejmowali się bronić królestw, strzec dziewic, dawać w spór sierotom, karać wyniosłych i pokornych nagradzać. Teraźniejszych rycerzy większość woli raczej szelest wymyślnych tkanin i brokatów, niżli chrzęst kolczej zbroi. Nie masz już teraz rycerzy śpiących pośród pól, uzbrojonych od stóp do głów i niedbających na aury niełaskawości. Gdzież szukać takiego, co nie wyciągając nóg ze strzemion, z głową wspartą o lance, kontentuje się jeno drzemką, jak to czynili rycerze błędni dawnych wieków? Nie ma już rycerza, co wynurzywszy się z lasu, przebywa góry niedostępne, a później zbliża się do pustynnych i piaszczystych brzegów morza, srogo miotanego nawałnością. I znalazłszy tam małą łódź bez wioseł, masztów, linii steru, wstępuje w nią pełen nieustraszonego męstwa, powierzając się burzliwym fiuktom głębokiego morza, które raz go ku niebu podnoszą, to znów go w przepaść grążą. I oto ten, co niezłomną piersią burzy odpór daje, znajduje się nagle w miejscu o 3000 mil odległym od miejsca, w którym wsiadł do łodzi. Wyskoczywszy na ląd oddalonej ziemi, podlega zdarzeniom i trafunkom, które godne są, aby je uwiecznić nie tylko na pergaminie, ale i na brązach. Ale dzisiaj próżnowanie bierze przodek nad pilnością, lenistwo nad trudem, występek nad cnotą, chełpliwość nad prawdziwym męstwem, zaś teoria nad praktyką używania broni, która była udziałem Złotego Wieku i rycerzy błędnych. W samej rzeczy powiedzcie mi, kto był cnotliwszy i waleczniejszy od Amadisa z Galii? Kto mądrzejszy od Palmerina z Anglii? Kto względniejszy i łagodniejszy od Tiranta Białego? Kto wspanialszy i bardziej wielkoduszny od Lisuarta z Grecji? Kto bardziej ranami okryty i więcej tych ran zadający niż Don Belianis? Kto nieustraszeńszy od Periona z Galii? Kto bardziej hazardowny niż Felis Marte z Hirkanii? Kto zuchwalszy od Splandiana? Kto roztropniejszy od króla Sobrina, śmielszy od Rinalda i od Radomonta dumniejszy? Kto bardziej niezwyciężony niż Roland? Kto mężniejszy i obaczniejszy, obyczajniejszy od Rugera, od którego według tego, co pisze Turpin w swej kosmografii, wywodzą się książęta Ferrari? Wszyscy ci rycerze błędni, co mi tutaj przytoczył, a także siła innych, byli zaszczytem i ozdobą rycerstwa błędnego. Chciałbym, aby na ich kształt stworzeni byli ci, co by ich użył według mojej rady król Jegomość. Jego królewska mość byłby wówczas dobrze obsłużony, wiele by sobie pieniędzy i trudu oszczędził, zaś Turczyn by sobie ze zgryzoty włosy z brody wyrywał. Jakkolwiek bądź, ja w domu pozostanę, ponieważ nie chcę mnie stąd wydobyć kapelan. Jeśli jednak Jowisz, jak rzekł Balwierz, deszczu nie spuści, jestem tu ja, co deszcz rzęsisty sprowadzę wtedy, kiedy zechcę. Mówię tak, gdyż chcę, aby pan Skobi Broda wiedział, że go zrozumiałem.
Zaprawdę, mości panie Don Kichocie, rzecze Balwierz, nie dla zwady wielmożnemu panu to powiedziałem. Bóg jest świadkiem dobrej intencji mojej. Wielmożny pan gniewać się i urażać o to nie powinieneś.
Jeżeli mi się należy być urażonym, albo nie, odparł Don Kichot, moja to rzecz wiedzieć.
Do tych pór słowa nie przemówiłem, rzekł pleban, ale radbym się objaśnił w jednej wątpliwości, która mi umysł zatrudnia, a sprawiona jest mową pana Don Quixota.
Dozwalamy mówić księdzu plebanowi, odparł Don Quixote, aby nam swoją wątpliwość wyłożył. Niemiła to rzecz mieć jakąś ciężkość na sumieniu.
Za tym pozwoleniem, rzekł pleban, powiem, że moja wątpliwość jest ta, iż nie mogę się przeświadczyć, aby ta cała zgraja rycerzy błędnych, których wielmożny pan Don Quixote wymienił, byli to ludzie żyjący na świecie, prawdziwi i z ciała oraz z kości złożeni. Mniemam raczej, że to wszystko jest udanie, wierutna bajda, sen opowiedziany przez ludzi ze snu obudzonych, albo tych, co się jeszcze ze snu zbytnio nie wyczmucili.
Otóż to właśnie, odparł Don Quixote, gruby błąd, w który wpadają ci, co nie chcą dowierzać, że rycerze błędni na świecie byli. Z różnymi osobami, w różnych sposobnościach miałem w tej mierze podobne sprzeczki, starając się ten błąd pospolity na światło prawdy wyprowadzić. Nieraz nie udało mi się dowieść do skutku tego, co wziął przed się, nieraz zaś na gruncie nieomylnej prawdy stojąc, wszystkich o niej przeświadczałem. Ta prawda jest tak dowodna, że prawie powiedzieć mogę, iżem na własne oczy widział Amadisa z Gali, człowieka słusznego wzrostu, o białej twarzy, ozdobionej piękną, chociaż czarną brodą, o wejrzeniu miłym i surowym. Był to rycerz wielce małomówny, do gniewu i zapalczywości nieskory i w zawziętości nietrwały. Mógłbym tak łatwo, jak określiłem Amadisa, odmalować i wystawić wszystkich rycerzy błędnych, którzy po świecie chodzili. Z tego pojęcia, które o nich mam i z tego, co historie wyrażają o dziełach, których dokonali i o ich przyrodzonych skłonnościach, wnosić można łatwo o ich posturach, składzie twarzy i cerze. A jakiego wzrostu, panie Don Quixocie, zapytał Balwierz, był ten, co się zwał olbrzymem Morgante?
O, co się olbrzymów tyczy, odparł Don Quixote, to różne są zdania w tej mierze, czy byli oni na świecie, czy też nie. Jednakoż Pismo Święte, które mi na włos prawdzie chybiać nie może, upewnia nas, że istnieli, wspominając Goliata Filistyna, który miał być rosły na 0,5 łokcia, a jest to wysokość niezwykła. Także na wyspie Sycylii znaleziono obojczyki i golenie, tak wielkie, że ani chybici, do których one przynależały, musieli być olbrzymami, tak wysokimi jak wieże. O tej prawdzie wnosić można z geometrii. Z tym wszystkim mógłbym upewnić, jakiego wzrostu był Morgante. Imaginuję sobie, że zbytnio rosły nie był. Gruntuje to moje mniemanie na tym, co szczegółowie o jego czynach mówi historia. Sypiał często pod dachem, skoro zaś znajdował domy, które go pomieszczały, tedy znać, że nie był nadzwyczajnego wzrostu.
To prawda, rzekł pleban, który wielką uciechę odnosząc z słuchania tych osobliwych dziwactw.
Zapytał później Don Quixota, co by mniemał o składzie twarzy Rinalda z Montalbanu, Don Rolanda i 12 parów Francji, którzy byli rycerzami błędnymi.
O Rinaldzie, odparł Don Quixote, rozumiem, że miał twarz szeroką, rumianą, oczy żywe i nieco wyłupiaste. Był kłótliwym z przyrodzenia, nadmiarę kolerycznym, a przy tym społecznikiem łotrzyków i złodziei. Roland, Rotoland czy Orland, bowiem historia wszystkimi tymi imionami go zowie, był zapewne postawy średniej, szeroki w plecach, nogi miał pająkowate, twarz czerniawą, brodę rudą i zmierzwioną, ciało kosmate, a pozór groźny. Niewiele mówił, ale z tym wszystkim był grzeczny i uprzejmy.
Jeśli Roland miał pozór jeno taki, jak nam wielmożny pan opisujesz, dodał pleban, nie dziwota, że piękna Angelika nim wzgardziła i przeniosła nad niego tego małego Maura, który posiadał osobny wdzięk, urodę i lubość. Mądrze uczyniła, rozmiłowawszy się nie w grubym Rolandzie, lecz w miłym Medorze. Ta Angelika, odparł Don Quixote, była to księże plebanie Sowizdrzałka. Istota kapryśna, lekkomyślna i włócząca się po świecie nieustawnie. Osławiona jest powszędy przez swoje płochości jako i urodę. Wzgardziła tysiące mężczyzn i mądrych rycerzy, wybierając sobie nikczemnego pazia, który nie posiadał żadnej majętności ani innego zalecenia, krom wiernej przyjaźni, jakiej dochował Dardinaleowi. Wielki śpiewak piękności Angeliki, sławny Ariosto, nie śmiąc czy nie chcąc wyjawić nam tego, co się z nią stało po tym podłym wyborze, nie były to zapewne rzeczy zbyt obyczajne. Tymi wierszami jej zdarzenie kończy. E come del catai se ebbe lo scettro, forsi altri cantera com miglior plettro.
Ani chybi, była to wróżba, dlatego też poetów zowią wieszczkami zgadującymi. Te prawdę dowodnie widzimy, ponieważ sławny wierszopis z Andaluzji złożył pienia o łzach Angeliki, zaś drugi, nie mniej wyborny poeta kastylijski, wierszem śpiewał jej urodę. Powiedz mi, wielmożny pan, panie Don Kichocie, rzekł Balwierz, zali pośród tych poetów, co ją wysławiali, znalazł się rymotwórca, który napisał satyrę przeciw tej pani Angelice. O nie wątpię, odparł Don Kichot, że jeśli Sacripant i Roland byli poetami, dobrze by tę łódkę wyłajali. Leży w obyczaju poetów mścić się satyrami i potwarczymi paszkwilami za wzgardy odniesione od prawdziwych czy zmyślonych dam, które wybrali paniami serca swego. Dotąd nie widziałem jednak wiersza uszczypliwego i naganiającego panią Angelikę, która cały świat poburzyła swoją urodą. To cud prawdziwy, rzekł pleban. Wtem usłyszeli głosy siostrzenicy i ochmistrzyni, które wyszedłszy przed niemałą chwilą z izby, podnosiły wielki tumult na dziedzińcu. Wszyscy udali się tam.
Czyta Reda Haddad.